Papież nie wyciąga konsekwencji wobec biskupów tuszujących pedofilię, a nawet spełnia ich życzenia. Arcybiskup Wiktor Skworc, odpowiedzialny za ukrywanie księży pedofilii, nie tylko nie poniósł konsekwencji, ale też papież spełnia jego życzenia. Na biskupa koadiutora diecezji katowickiej wyznaczył wskazanego przez Skworca biskupa Adriana Galbasa. Dziennikarz portalu Onet, Szymon Piegza, który wiele pisał o ukrywaniu pedofilii w kościele katolickim, stwierdził: to dowodzi, że Franciszek albo po prostu nie wie, co się dzieje w polskim kościele, zwłaszcza w jego katowickiej części, albo niespecjalnie się nim interesuje. A może jednak papież wie i to akceptuje? O to zaraz zapytam Szymona Piegzę. Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Witam Państwa w programie Idź Pod Prąd na żywo. Cezary Kłosowicz. Dziś 6 grudnia, dlatego zanim przejdziemy do dyskusji o ciężkich, smutnych tematach, to coś może trochę weselszego. Na Mikołajki wyszliśmy w miasto, nie w niejedno miasto, zapytaliśmy Polaków, co by chcieli dostać w prezencie.
Gdyby Bóg chciał dzisiaj Panu sprawić jakiś prezent specjalny, czego by Pan sobie życzył?
Myślę, że no, spokojny świat przede wszystkim.
Pójście do nieba po śmierci.
Ja pokoju duszy. Bo teraz jestem taka po prostu zabiegana i dużo rzeczy się dzieje.
Dużo zdrowia.
Zdrowia to by się nam wszystkim przydało, nie?
Zdrowie
każdemu
mam.
Bez wyjątku. O, ja tak na zapas poproszę.
Nie ma takiej rzeczy, której jakoś bardzo potrzebowała.
Zdrowia dla całej rodziny, dla dzieci, dla wnuków. No i spokoju w naszym kraju.
W naszym kraju
najbardziej. Nasza granica najgorsza.
Dużo pieniędzy.
Szczerze to nie wiem, zdrowia chyba.
Myślę, że niczego mam wszystko.
Załóżmy, że Bóg chciałby dzisiaj Panu sprawić jakiś szczególny prezent. Czego by Pan sobie życzył?
Laptopa gamingowego.
Ja nie wierzę w Boga, więc jakby jest mi... Więc jakby ciężko byłoby sobie czegoś życzyć.
Mógłbyś przyjechać na Białoruś do swojej rodziny i no, na stole wigilijnym siedzieć ze swoim rodzicami.
Jeśli Bóg chciałby dać Tobie jakiś prezent, to czego byś oczekiwała?
Szczęścia.
A jak myślisz, jaki Bóg ma dla Ciebie prezent?
Ojoj, nie wiem, tak szczerze.
A czy wie Pan, że zbawienie jest w prezencie od Boga za darmo?
Uważam, że może coś w tym jest.
No tego to nie wiem, jak powiedzieć.
Nie potrzebuję go, dziękuję.
Czy wiecie Państwo, że zbawienie jest prezentem od Boga?
Tak, studiuję na KULO. Tak.
I zna Pani cytat dzisiejszego dnia z listu do Efezjan? Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z Was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Tak, a czy wie Pani, że Bóg w prezencie daje zbawienie?
No przede wszystkim, żeby pójść do nieba, powinieneś po prostu przyjąć to zbawienie od Jezusa i uznać, że jesteś grzeszny i że On zmarł za Ciebie.
Okej, no to święta są chyba takim idealnym momentem, żeby to właśnie zrozumieć i przyjąć to zbawienie.
Tak, proszę Państwa, zdrowie, laptop, czas z rodziną, ale jedno dziecko chciało pójścia do nieba i to faktycznie największy prezent, jaki możemy dostać. Wystarczy tylko chcieć. Przed rozmową z redaktorem Szymonem Piegzą jeszcze jedno ogłoszenie. Polecamy Państwu książkę związaną z tym tematem Wygrałem z księdzem pedofilem. Bardzo poruszająca, bardzo też pouczająca lektura, którą wywiad z ofiarą księdza pedofila. Ofiarą, która, jak sam powiedział autor, przestał być
ofiarą, wyszedł z tego kryzysu, jak sobie z tym przeżyciem poradził, jak to wszystko przebiegało, jakie były reakcje ludzi, jak widzi przyszłość. To wszystko w książce Wygrałem z księdzem pedofilem do kupienia w naszym sklepie Idź pod prąd. Sklep, również w Empiku, również w formie e-booka w różnych księgarniach. Bardzo polecam.
Był perfekcyjny po prostu, jak taki profesor, doktor habilitowany pedofili. W momencie, kiedy spotkaliśmy się z Tomkiem Sekielskim, Tomek stwierdził, że ta historia nadaje się na pewno do tego, żeby opowiedzieć innym ludziom.
Skąd w ogóle ten pomysł na konfrontację z księdzem?
Całe życie tej odwagi gdzieś tam brakowało. Byłem tym milczkiem wycofanym gdzieś tam z tyłu, a tu mogłem udowodnić sobie, że potrafię wszystko jednak zrobić. Ten moment przełomowy właśnie, nie? No tak, o co chodzi? No wie, czy ksiądz nie pamięta? I to słynne jego ojoj.
I jak mama zareagowała?
No mama się rozpłakała. Ja to muszę zrobić, bo to gra nie tyczy się tylko o mnie i o Jakuba, ale tyczy się o dziesiątki różnych dzieci i o całą sytuację praktycznie w całym polskim kościele, nie? Nawet europejskim okazało się, że byłem jedną z najmłodszych osób w ogóle w Polsce, która taki proces wytoczyła. Zapadł wyrok skazujący na 3 lata pozbawienia bezwzględnego wolności i zakaz pracy z dziećmi. Teraz odżywam. Ja przestałem do kościoła jawnie chodzić w momencie, kiedy się wyprowadziłem z domu tutaj na Lubelszczyznę. To był moment, w którym się uwolniłem duchowo. Jedni popełniają samobójstwa, inni walczą o siebie i żyją dalej. I chciałbym tym osobom powiedzieć po prostu, że się da. Jest możliwość odwrócenia tego wszystkiego i załatwienia tych spraw. Po prostu doprowadzenie się do stanu, w którym chce się dalej żyć. To wszystko dla mnie jest tak fascynujące, że po prostu teraz życie zaczęło mnie jarać.
Ta książka potwierdza niezwykłą odwagę Bartka do stawania w nagiej, brutalnej prawdzie. Macie niepowtarzalną okazję zajrzeć za zamknięte zazwyczaj drzwi. Szczera do bólu wypowiedź Bartka Pankowiaka. Książka jest mocnym dowodem na to, że problem pedofilii w szeregach księży, biskupów jest ukrywany. Książka dostępna w najlepszych księgarniach oraz na sklep.idzpodprad.pl.
Jak ty patrzyłeś na papieża Franciszka? Czy miałeś jakieś nadzieje co do niego?
Miałem nadzieję, bo można powiedzieć, oczarował mnie w momencie nałożenia kary na biskupa Janiaka. Wtedy już totalnie czar prysł. Opinia publiczna usłyszała, że biskup został ukarany, a w moim mniemaniu to nie była kara, tylko po prostu zagrywka polityczna, zagrywka taka taktyczna. To był dla nas taki cios w policzek. Trochę to zabolało, bo prawda była zgoła inna. Wydaje mi się, że no tutaj wszystko zależy od papieża. Dopóki to się nie zmieni, to ja szansy żadnej nie widzę, bo te kary, mówię, które są teraz stosowane wobec biskupów, to nie są żadne kary. Występki biskupa Janiaka.
Co zrobił, jeśli chodzi o księdza?
Powinno zadać inne pytanie, czego nie zrobił. Słowa Rydzyka o Janiaku, że jest współczesnym męczennikiem, a Ziobro siedzi i no, mądry człowiek, nie? I też miliony ludzi to ogląda. Skoro minister sprawiedliwości twierdzi, że to jest współczesny męczennik, to znaczy, że ja wymyślam, że to ze mną jest problem.
Mnie jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na kościół katolicki.
Trzymam je w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego taty, dlaczego nie idzie z nami do kościoła, a on odpowiedział,
bo ksiądz głupoty pierdzi.
Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W kościele katolickim byłam lektorem.
Zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, wprowadzając 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.
I już jesteśmy połączeni z redaktorem Szymonem Piegzą z Onetu i Newsweeka. Witamy.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Napisał pan artykuł na Onecie: przypadek biskupa Skworca, czyli papieska komisja potrzebna od zaraz. No, to kolejny pański artykuł, no, komentarz tym razem w temacie tuszowania pedofilii. Choć oczywiście polecamy także inne artykuły, między innymi znominowanego do nagrody Grand Press cyklu Partia i Spółki. Pomówmy o biskupie Skworcu i o papieżu Franciszku. Ale na początek może przypomnijmy, co właściwie przeskrobał biskup Skworc.
To jest dobre pytanie i tak naprawdę, gdybym chciał na to pytanie odpowiadać, to musielibyśmy chyba rozmawiać cały dzień, ponieważ ta lista, może nie tego, co przeskrobał, ale lista na pewno pytań jest bardzo długa. Sprawy, jeżeli chodzi o arcybiskupa Skworca, ciągną się jeszcze sprawy z diecezji tarnowskiej, gdzie był biskupem w Tarnowie. To są sprawy sprzed kilkudziesięciu lat. W zasadzie należałoby rozpocząć od tego, że biskup Skworc został zarejestrowany jako tajny współpracownik TW. I w zasadzie mówię to na podstawie doniesień z Instytutu Pamięci Narodowych i steczek. Po prostu takie informacje wynikają jasno z teczek. I tutaj wydaje mi się, że tutaj jest to źródło tego wszelkiego, może nie wszelkiego, ale na pewno dużego zła, które jeszcze później z arcybiskupem było w jakiś sposób powiązane, pośrednio lub bezpośrednio. Jeśli chodzi o jego czasy, gdy był biskupem tarnowskim właśnie, to ja badałem kilka takich spraw. I na pewno w dwóch, mówię na pewno, ponieważ dzisiaj już sam arcybiskup się do tego przyznaje, arcybiskup Skworc, że przynajmniej w dwóch o tych, o których ja wiem i myślę, o których wiedzą media, czyli też opinia publiczna, do dwóch przypadków zaniedbań, złych decyzji, tak to dokładnie arcybiskup Skworc nazwał, że podjął decyzję, w dwóch przypadkach podjął złe decyzje, o tych dwóch przypadkach wiemy. To oczywiście nie oznacza, że były tylko dwa. Ja raczej śmiem twierdzić, że było ich więcej i nad tym też pracujemy my jako dziennikarze i nasza w tym rola. Ale wiemy na pewno o dwóch przypadkach, dwóch historiach, które dotyczą niestety wykorzystywania, tragicznych historii, bo wykorzystywania seksualnego nieletnich przez księży katolickich, których wtedy przełożonym był arcybiskup Wiktor Skworc.
Wiemy o tych kilku przypadkach. Wiemy, że we wrześniu zeszłego roku już sprawa była zgłoszona. Wy zgłosiliście pierwszą sprawę do nuncjatury apostolskiej, potrzeby wyjaśnienia roli biskupa Skworca w sprawie księdza W. Następnie jeszcze była sprawa księdza Stanisława P., który po zgłaszeniu sprawy do kurii jeszcze nadal uczył dzieci. Potem został przeniesiony na Ukrainę, gdzie wiemy też, że były jego kolejne ofiary. Zgłaszały się osoby, które osobiście biskupowi te informacje o księżach, o poszkodowanych przez tych księży osobach zgłaszały. Biskup nic nie robił, natomiast sprawę biskupa miał zbadać arcybiskup również Jędraszewski, miał zbadać jego błędy. W lipcu ogłoszono coś, co nazwano, czy przynajmniej media nazwały, karą arcybiskup Skworc w zasadzie dobrowolnie zrezygnował z kilku funkcji w episkopacie i zadeklarował wsparcie finansowe wydatków diecezji tarnowskiej związanych z tym wykorzystywaniem seksualnym. Czy poddał się faktycznie, czy coś jeszcze go spotkało?
To znaczy faktycznie z tych kar, które symbolicznych kar, które biskup Skworc, i to jest dla mnie najciekawsze i uważam, że to jest rzecz bez precedensu w polskim kościele, ponieważ mówimy dzisiaj o arcybiskupie, metropolicie w zasadzie, czyli bardzo ważnej funkcji, ale też do niedawna jeszcze bardzo, bardzo ważnej osobie w polskim episkopacie, formalnie. Ponieważ tak jak pan powiedział przed chwilą, arcybiskup Skworc złożył rezygnację z kilku funkcji w KEP, Konferencji Episkopatu Polski. To były te kary, które biskup sam na siebie nałożył. I to właśnie, o tym właśnie mówiłem przed chwilą, że to była rzecz bez precedensu i to jest rzecz bez precedensu, kiedy biskup przyznaje się do złych decyzji, nazwijmy to, czyli pośrednio, w mojej ocenie przyznaje się jednak do zaniedbań polegających w przypadku wykorzystywania seksualnego na po prostu tuszowaniu przestępstw wykorzystywania seksualnego, no bo w momencie, kiedy ksiądz podejrzewany o wykorzystywanie, o molestowanie seksualne zostaje wysłany na inną parafię albo nawet do innej diecezji, nawet do innego kraju, bo były takie przypadki, że ksiądz Stanisław P. został wysłany na Ukrainę, no to trudno nie mówić tutaj inaczej po prostu niż o tuszowaniu tego przestępstwa. Biskup Skworc się do tego przyznaje publicznie, oczywiście po serii artykułów prasowych. I proszę państwa, staje się rzecz zupełnie dla mnie niewytłumaczalna, to znaczy biskup Skworc również sam sobie wyznacza kary. Mało tego, dosłownie dwa dni temu byliśmy świadkami, kiedy jedną z tych kar właśnie Watykan już zaakceptował. To była ta prośba o wyznaczenie biskupa koadiutora, czyli takiego biskupa pomocniczego. I to właśnie biskup Skworc za to prosił, żeby Watykan go wyznaczył. Od soboty, czyli od dwóch dni, już wiemy, że taki biskup został wyznaczony, czyli niejako jest to dla nas informacja, jak rozumiem z Watykanu, że Stolica Apostolska jednak przychyla się do tych wymyślonych kar przez biskupa i w jakiś sposób je sankcjonuje. Dla mnie jest to sytuacja niezrozumiała, mówiąc delikatnie.
Biskup Adrian Galbas będzie biskupem koadiutorem archidiecezji katowickiej, czyli no, kiedyś, kiedy już biskup Skworc przestanie pełnić funkcję, no, ten go zastąpi, pewnie w jakiejś perspektywie 2 lat, no, ale nie ma odwołania biskupa Skworca, no, co by się wydawało jakimś minimum przynajmniej, w takiej sytuacji, no, kiedy już wiemy, jakie są te zaniedbania. Nuncjusz arcybiskup Salvator Penacchio dostał te informacje, zapewnił, że przekazał je do Watykanu. Czy jest możliwe, że te informacje do papieża nie dotarły?
Mam nadzieję, że to nie jest możliwe. To znaczy, z drugiej strony, jako osoba, która zajmuje się tymi tematami i zajmuje się też problemami tej instytucji Kościoła katolickiego, mówiąc szczerze, już wszystko jest możliwe dla mnie, więc to również to, o czym pan mówi, też jest teoretycznie możliwe. Ja nie chcę oczywiście szukać jakichś spisków, ani teorii spiskowych, bo jestem od tego całkowicie daleki. Jednak mam nadzieję, że jeżeli Watykan, Stolica Apostolska ustanowiła pewne procedury, no to jednak się będzie ich trzymać. Będzie się ich trzymać konsekwentnie. Ja też nie ukrywam, że na to liczę i będę te sprawy monitorował i będę właśnie też patrzył na ręce, czy ona jest dokładnie zgodnie z procedurą wyjaśniana. Na razie mamy takie informacje, niestety, no jakby też stąd mój wczorajszy komentarz, na razie mamy takie informacje, że w zasadzie jestem zaskoczony i to myślę, że nie tylko ja, bo osoby, które śledzą te sprawy, myślę, że nie przypuszczały, że taki obrót ta sprawa nabierze. To znaczy, że jednak okazuje się, ja też o tym piszę w tym komentarzu, okazuje się, że biskup, który doprowadził do złych decyzji w przypadku wykorzystywania seksualnego, czyli mówiąc krótko, tuszował takie przypadki, nadużyć. Okazuje się, że może jednak posypać głowę popiołem i sam sobie wyznaczyć kary i w zasadzie my, jako rozumiem wierni, powinniśmy zapomnieć o wszystkim i tak naprawdę nie było żadnego problemu. dla mnie jest to zdumiewające. To znaczy, mam wrażenie, że z takim czymś do tej pory nie mieliśmy do czynienia. Jednak, i to też są przypadki z ostatniego roku, z ostatnich miesięcy, z ostatnich lat, dokładnie dwóch lat. W 2019 roku papież Franciszek powołał właśnie specjalnie do tego, powołał nowe procedury, żebyśmy my, również jako wierni, mieli prawo i możliwość rozliczać zaniedbania nie tylko księży pedofilów, ale też po prostu przestępców na innym tle, ale też ich przełożonych, czyli biskupów, arcybiskupów i kardynałów. I proszę zauważyć, że jednak do pewnego momentu, mam wrażenie, nawet chyba do momentu arcybiskupa Sforza, tej historii, ta procedura działała. Lepiej czy gorzej, to jest oczywiście kwestia ocenna. I moglibyśmy to też temu pewnie poświęcić specjalny program, ale ta procedura była i ona w jakiś sposób działała. Do dzisiaj mamy, jeśli dobrze, pamięć nie myli, to dzisiaj mamy 11 ukaranych polskich biskupów, to generalnie jesteśmy na bardzo niechlubnej liście, dość wysoko, tych liście hańby, mówiąc krótko, Kościoła. Czyli ta procedura działała. Nagle się okazuje, że jednak arcybiskup Skworc sam złożył samokrytykę, i póki co żadnych konsekwencji większych nie otrzymał, nie podjął. Więc jest to dla mnie zdumiewające. Oczywiście chciałbym zobaczyć dekret, bo tak jak pan mówił, biskup pomocniczy Adrian Galbas otrzymał dekret, który go kierował jako biskup koadiutor, taki biskup pomocniczy do diecezji, archidiecezji katowickiej. Ja tego dekretu jeszcze nie widziałem. Myślę, że ten dekret też wiele by nam mógł powiedzieć i ujawnić. To znaczy przynajmniej ten zakres obowiązków, który biskup Galbas przejmie po arcybiskupie Skworcu. Bo to jest bardzo dobre pytanie. Ja się też nad tym zastanawiam, na ile arcybiskup Galbas będzie mógł faktycznie pracować i kierować diecezją do czasu, kiedy jeszcze tak naprawdę formalnym arcybiskupem, metropolitą jest Wiktor Skworc. To jest pytanie, na które też szukam odpowiedzi. I według mnie jest to pytanie zasadnicze.
No, pewnie przekonamy się o tym w najbliższym czasie, ale a propos tych decyzji papieża, napisał pan, to z kolei dowodzi, że papież albo po prostu nie wie, co dzieje się w polskim kościele, zwłaszcza w jego katowickiej części, albo, co chyba jeszcze gorsze, niespecjalnie się nim interesuje. Powiedział pan, że raczej mało jest prawdopodobne, żeby papież nie wiedział przynajmniej o wielu tych rzeczach, jakie się dzieją w polskim kościele. To zostaje ta gorsza opcja, że go to nie obchodzi.
To znaczy, ja mam, dopuszczam też takie myślenie i no, chciałbym je też jakoś tam przekazać i puścić dalej, że papież, no na pewno możemy się domyślać, on nie jest w stanie pilnować każdej jednej sprawy, prawda? I nie jest w stanie pilnować czy śledzić sprawy każdego polskiego biskupa, czy na przykład arcybiskupa Skworca. Oczywiście, że jest do tego sztab ludzi, są odpowiednie w Watykanie kongregacje, odpowiednie instytucje do tego, żeby takie przypadki trudne rozpoznawać, ale też podejmować decyzje. Jasne, że ktoś może z drugiej strony powiedzieć, że jednak odpowiedzialność personalną, polityczną ponosi papież. Ja się z tym absolutnie zgadzam. I to jest właśnie dla mnie też pytanie, na razie bez odpowiedzi. Chciałbym oczywiście kiedyś je osobiście zadać głowie Kościoła Ojcu Świętemu. Czy naprawdę papież nie wie, co się dzieje? Czy jednak wie, tak jak właśnie napisałem, co gorsze, wie o tym, ale się jednak to wszystko zgadza? I generalnie nie ma z tym problemu. To znaczy nie ma problemu z tym, że jeżeli facet, jego pracownik, jego podwładny przyznaje się do tuszowania, ale jednak posypuje głowę popiołem i mówi, że faktycznie może były zaniedbania i za nie przepraszam i się za wszystkie ofiary modlę. I w tej sytuacji się okazuje, że nic się nie dzieje i w zasadzie taka osoba dalej może spokojnie pełnić funkcję metropolity i może doczekać, bo też weźmy pod uwagę, że jeśli chodzi o arcybiskupa Skworca, to nie jest też bez znaczenia, że arcybiskup Skworc ma jeszcze półtorej roku prawdopodobnie kadencji i osiągnie wiek 75 lat, po czym pójdzie na emeryturę. Więc ja uważam, że jednak nie może być tak, że odsuwamy odpowiedzialność i konsekwencje ze względu na wiek sprawcy i osoby, i arcybiskupa w tym przypadku, prawda? Też się nad tym zastanawiam, o co tutaj chodzi. To znaczy, chciałbym znać odpowiedź na to pytanie, dlaczego jednak wobec innych polskich biskupów Watykan zastosował pewne sankcje, a wobec arcybiskupa Skworca nie.
No mi jakoś trudno sobie wyobrazić w ogóle, żeby papież Franciszek mógł nie wiedzieć, kiedy my wiemy, wszyscy wiedzą praktycznie, wszyscy w Polsce, jeśli tylko się choć trochę interesują tymi sprawami. No, biskup Skwort sam tutaj nakłada na siebie karę, no to o tym chyba papież wie. No to trudno mi tutaj jakoś tłumaczyć, nie wiedzą taką łagodność w postępowaniu akurat z polskimi biskupami. No, dla porównania widzieliśmy, co się stało w Chile.
Tak, to prawda, ale ja też o tym rozmawiałem niedawno, bo to jest też sprawa dość cały czas aktualna, jakby cały czas do tego obrazka czolińskiego, do tej sytuacji w Chile wracamy. No i mamy nadzieję, że taka sama sytuacja powinna się wydarzyć w Polsce. No ja tak myślę, że należałoby trochę ochłodzić nastroje, to znaczy pamiętajmy też, że summa summarum papież Franciszek zdymisjonował faktycznie episkopat chilijski, ale potem większość z tych, nawet prawie że wszystkich biskupów chilijskich jednak wrócił do stanu kapłańskiego na ich eksponowane stanowiska. Więc tak naprawdę, jakby się nad tym głębiej zastanowić, ta sytuacja w Chile i to była chyba czysta PR-owa zagrywka, to znaczy pokazanie, że panuje nad sytuacją, oni mnie oszukali, a ja muszę wobec nich wyciągnąć konsekwencje, po czym później po cichu jednak pewne rzeczy wyjaśniono w sposób właśnie bez afiszu. Jak się okazało, summa summarum, duża część naprawdę tego chilijskiego episkopatu wróciła na swoje stanowiska. Niestety nie jestem tutaj optymistą, jeśli chodzi o przeniesienie wariantu chilijskiego na naszą polską niwę i polskie warunki. Ja uważam, że to się nie stanie. Jeżeli to się do tej pory nie wydarzyło, gdzie tak jak właśnie mówiłem, już kilkunastu polskich biskupów zostało ukaranych, no formalnie ukaranych, te kary oczywiście są wyłącznie symboliczne i ktoś by mógł powiedzieć, że wręcz śmieszne, ale są, formalnie są zasądzone dekretami papieskimi. Pamiętajmy, że kolejni polscy biskupi również cały czas są ich sprawy w Watykanie, one się toczą może niezbyt szybko, tak jakbyśmy chcieli, no ale właśnie watykańskie młyny generalnie mielą powoli, więc na pewno będziemy mieli kolejne decyzje w najbliższym czasie i kolejne kary, tego jestem święcie przekonany. A jednak znowu wracamy do punktu wyjścia i prawdopodobnie głównego tematu rozmowy, to znaczy Wiktor Skwort. Nie to, że nie został ukarany, ale on sobie kary sam mógł wybrać. Naprawdę to jest sytuacja, która do tej pory się nie wydarzyła. I myślę, że stąd też nasza pewna dezorientacja, prawda? Że nie wiemy tak naprawdę, jak ten gest Watykanu mamy interpretować. I tutaj znowu muszę powiedzieć, nie jestem optymistą. Mam wrażenie, że faktycznie, jeżeli miałbym w jakiś sposób próbować odpowiedzieć na pytanie, jak ta historia się zakończy, to niestety powiem, że tak jak mówiliśmy wcześniej, biskupowi Skworcowi zostało 1,5 roku do emerytury i on prawdopodobnie spokojnie ten wiek emerytalny osiągnie. Niestety.
Czy może być tak, że no, biskup Skwort jest aż tak, ma aż tak silną pozycję, nie wiem, jakieś takie rzeczy wie, że nie można go ruszyć, podobnie jak jest, podejrzewamy, z kardynałem Dziwiszem? Co do którego też no, była ta komisja i no, na razie nic się nie stało.
Sprawę możliwych zaniedbań arcybiskupa Skworca wyjaśniała archidiecezja krakowska właśnie dlatego, że do zaniedbań dochodziło w diecezji tarnowskiej, która z kolei jest pod metropolią krakowską, czyli obecnym metropolitą krakowskim jest arcybiskup Jędraszewski, czyli to właśnie arcybiskup Jędraszewski był odpowiedzialny za przeprowadzenie takiego procesu dochodzeniowego wstępnego w sprawie Wiktora Skworca. No oczywiście, jak pan o to pyta, o sprawy, że tak powiem, personalne i zakulisowe, no oczywiście faktem jest i nie jest żadną tajemnicą wręcz, że panowie Skworc i Jędraszewski się znają i to przecież od dawna. Razem współpracowali w konferencji Episkopatu Polski. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Czy jednak te znajomości, te koneksje miały jakiś wpływ na jego śledztwo i sprawę? No, nie mam na to dowodów, nie mogę takiej tezy postawić. Faktem jest na pewno, że no właśnie, była komisja watykańska w sprawie kardynała Dziwisza. Ona faktycznie była w Polsce, była również w Krakowie, badała te dokumenty. I ja właśnie postuluję w tym moim ostatnim komentarzu o taką samą komisję watykańską, specjalną komisję śledczą watykańską w sprawie arcybiskupa Skworca. Nie wiemy, znowu z kolei ktoś z drugiej strony, sceptycy, którzy podejrzewam są również wśród naszych słuchaczy czy widzów, mogliby powiedzieć, no generalnie była komisja w sprawie kardynała Dziwisza w Polsce i nie ma żadnych efektów jej pracy. Oczywiście macie państwo rację, na razie nie wiemy, żeby jakiekolwiek kary zostały w sprawie kardynała zasądzone, ale jednak uważam, że jeżeli jest taki organ i właśnie papież Franciszek udowodnił nam niedawno, pół roku temu w sprawie kardynała Dziwisza, że jest taki organ, jest taka instytucja jak Komisja Watykańska, która jednak ma, czy miała te cechy komisji śledczych, to uważam, że powinna, generalnie ta komisja powinni jak najczęściej przyjeżdżać do Polski nad Wisłę, między innymi w sprawie arcybiskupa Sforza, ponieważ ta sprawa jest szczególnie bulwersująca i niestety mam wrażenie, że obecny właśnie metropolita Wiktor Sforz został dalej, czyli utrzymuje się dalej na tym stanowisku ku niestety zgorszeniu wielu ofiar księży pedofilów.
Nasi widzowie komentują. Grażyna, dlaczego spraw takich biskupów nie zgłasza się do świeckich organów ścigania? Kto powinien to robić? Przecież ukrywanie przestępców jest karalne w świetle kodeksu karnego.
To jest dobre pytanie. Oczywiście to nie jest tak, że nie zgłaszamy albo generalnie takie sprawy nie trafiają do świeckich organów ścigania. To ja nawet sam brałem udział w takich sprawach, czy kontroluję i śledzę takie sprawy. To jeśli chodzi raczej o kardynała Dziwisza, to już wspomnianego wielokrotnie. Wiem, że dwie prokuratury, krakowska i bielska, w ostatnim czasie badały właśnie możliwość popełnienia przestępstwa między innymi przez kardynała Dziwisza, ale śledczy nie dopatrzyli się przestępstwa, właśnie mówiąc krótko. Te sprawy świeckie nie dotyczyły tylko kardynała, bo dotyczyły też innych polskich biskupów. Faktycznie organy śledcze podejmują takie działania sprawdzające, aczkolwiek do tej pory jeszcze nikomu nic nie udowodniono. W tym komentarzu właśnie moim wczorajszym sygnalizuję tylko jedną taką może ciekawostkę dla czytelnika, to znaczy sprawę arcybiskupa Sforza, jak mówiłem wcześniej, badał arcybiskup Jędraszewski, wobec którego, proszę państwa, dzisiaj prokuratura krakowska właśnie bada i sprawdza, czy przypadkiem nie popełnił przestępstwa, nie informując organów śledczych o przestępstwie. Czyli właśnie to jest to, o czym nasza pani, znaczy nasz widz o to pytał. Prokuratura również się tymi sprawami zajmuje, interesuje, ale jak do tej pory nie postawiła żadnych zarzutów, może powiem w ten sposób.
Nie wiem, czy oprócz niezawiadomienia nie powinna też badać tych spraw przenoszenia księży, o których biskupi już wiedzieli, że są sprawcami czynów pedofilskich na inne parafie, czyli ukrywania przestępców, czy wręcz pomagania im, można by to tak zakwalifikować, w kolejnych przestępstwach. Ale to sprawa prokuratury czy organów ścigania to jest jeszcze też szeroki temat w Polsce. Ale może zapytam tylko, czy można postawić tezę, że tu jest jakieś powiązanie między Kościołem a organami ścigania, które nie pozwala na faktyczne, sprawiedliwe tu dokończenie tych spraw? Czy coś takiego pan zauważył?
To znaczy, to jest już kwestia, prawda, może niejako ocena tego, co rozumiemy pod tym określeniem sprawiedliwe. No ja wierzę w to, że prokuratura polska czy sądy działają przecież w oparciu o kodeks, czy to karny, czy cywilny, bo takie cywilne sprawy również się zdarzają w Polsce. Tutaj chodzi o zadośćuczynienia dla ofiar księży pedofilów. I nawet takie wyroki są też zasądzane, także nie można powiedzieć, że akurat tutaj sądy są przeciwko skrzywdzonym, prawda? Bo takie rzadko, to prawda, z rzadka, ale takie wyroki również są zasądzane na korzyść skrzywdzonych. Z drugiej strony, no jednak trzeba pamiętać faktycznie, że dwa lata temu z prokuratury krajowej wyszedł taki ogólnik dla wszystkich prokuratur, które to były takie spisane zasady, w jaki sposób postępować, w jaki sposób prokuratury mają postępować w przypadku, kiedy trafią właśnie na sprawę dotyczącą Kościoła i związaną z Kościołem. I faktycznie ten ogólnik wydany przez, czy podpisany przez ministra Ziobrę no wskazuje, że trzeba wszystkie, mówiąc krótko, wskazuje, że wszystkie tego typu sprawy trzeba konsultować z prokuraturą krajową, to znaczy zgłaszać je do organu nadrzędnego. Jak rozumiem, ten organ nadrzędny będzie decydował, co w tej sprawie dalej zrobić. Z drugiej strony jednak trzeba pamiętać, że podobne sprawy się toczą i również toczą się w sprawie czy wspomnianych wcześniej księży, tych pedofilów właśnie, których krył arcybiskup Skworc, o których mówiliśmy wcześniej, czyli ksiądz Marian W. i ksiądz Stanisław P. Cały czas, z tego co wiem, sprawy są w prokuraturze, nawet jedna jest w sądzie cywilnym, druga jest w sądzie karnym, także no nie jest to dla mnie zaskakujące już teraz, że po nagłośnieniu tej sprawy zgłaszają się kolejne ofiary, także no śledczy też mają co robić i wiem, że niektóre nawet śledztwa trwają po rok, półtorej roku, ponieważ zgromadzony materiał jest tak duży, że należy na przykład przesłuchać kilkudziesięciu pokrzywdzonych, prawda? Bo w toku śledztwa okazuje się, że pokrzywdzony nie jest jeden czy dwie osoby, do których mnie się udało dotrzeć, tylko kilkadziesiąt. I to pokazuje właśnie skalę problemu tak naprawdę pedofilii.
No tę skalę, której niestety jeszcze pewnie w Polsce nie odkryliśmy w pełni. No tu też jest, jeśli już mówimy o sądach, też wątek tego, jakie jest prawo, czy ono jest faktycznie sprawiedliwe, choćby te głośne sprawy przedawnienia tych przestępstw dość szybkiego. Trochę się to zmienia, ale ciągle jest to problem, co też w sprawie Jakuba Pankowiaka niedawno widzieliśmy. O tym okólniku prokuratury także w książce Wygrałem z księdzem pedofilem wspomniana jest opisana ta sprawa, to polecamy. Ja chciałem jeszcze wrócić do papieża Franciszka i do biskupów. Pan napisał: nie wierzę we wzywanie do odpowiedzialności, wyrzuty sumienia i cudowne nawrócenia biskupów. Nie wierzę też w piękne słowa, za którymi zupełnie nie idą czyny. Rozumiem, że chodzi o piękne słowa biskupów. A co z pięknymi słowami papieża Franciszka? Rok temu mówił pan, że papież Franciszek walczy z pedofilią. Czy nadal to pan podtrzymuje?
Mówiłem tak właśnie w oparciu o te procedury, które powołał papież Franciszek, te specjalne procedury, i które jeszcze do niedawna wydawałoby się faktycznie one cały czas funkcjonują i przynoszą owoce. I o tym też mówiliśmy wcześniej, tymi owocami właśnie są kary kanoniczne dla polskich biskupów. No dzisiaj mamy już kilkunastu, chyba 11 albo 12 ukaranych polskich biskupów. Ukaranych, ale również w procesie kanonicznym została dowiedziona ich wina. To znaczy, to też pamiętajmy, że jeżeli jest kara, to musiała być również wina, prawda? Więc Watykan stwierdził, że faktycznie te sprawy, które były niegdyś przed laty zgłaszane do Stolicy Apostolskiej, a kiedyś niewyjaśnione, należało je wyjaśnić jak najszybciej. Mało tego, ci sygnaliści, którymi zazwyczaj były właśnie ofiary, osoby skrzywdzone, a którym kiedyś zupełnie nie dawano wiary przecież, dzisiaj Watykan potwierdza: tak, biskup ten i tamten tuszował przestępstwa i został ukarany. Czyli też w jakiś sposób, to chciałbym, żeby to też wybrzmiało, potwierdził, Watykan dzisiaj potwierdza to, o czym polskie ofiary księży mówią tak naprawdę od wielu, wielu lat. Tak naprawdę to jest wołanie od wielu, wielu lat o sprawiedliwość i o właśnie ukaranie nie tylko sprawców, ale również tych ich promotorów, czyli tych, którzy stali za tuszowaniem tego czy innego księdza. No przecież za takimi decyzjami zawsze stoi biskup. Ja naprawdę byłem nastawiony bardzo pozytywnie. Faktycznie jest tak, że sprawa arcybiskupa Skworca rzuca jednak nowe światło na temat właśnie tych instrukcji papieskich i tych obecnych przepisów. Mam wrażenie, że po tej sprawie, być może ja o czymś nie wiem, bo ja to też przyjmuję do wiadomości, że być może nie wiem wszystkiego. Na pewno zakładam, że Stolica Apostolska wie więcej na ten temat niż ja, więc być może naprawdę nie wiemy o czymś ważnym, ale to naprawdę musiało być ważne, skoro miało to wpływ na to, że jednak arcybiskup Skworc nie został ukarany tak, jak zostali ukarani inni polscy biskupi. Ja mam wrażenie, że jeżeli ta sytuacja nie zostanie wyjaśniona do cna i jednak Kościół nie stanie w prawdzie i nie stanie po stronie ofiar, bo tutaj jednak będę tego stanowiska bronił, tego stanowiska, które napisałem w komentarzu, że tak naprawdę tolerowanie, przyjęcie przez Watykan tych auto, samokar, które sobie sam na siebie wyznaczył arcybiskup Schwartz, to nie jest stanie po stronie ofiar, tylko stanie po stronie biskupa. I dalej obrona tej oblężonej twierdzy biskupiej. Więc jeżeli się naprawdę okaże tak, że Watykan w sprawie arcybiskupa Schwartza nie podejmie żadnych innych rozwiązań i summa summarum faktycznie te decyzje będą, mówiąc krótko, zgorszeniem dla ofiar, właśnie dla ofiar, zwłaszcza tego księdza Mariana W. i Stanisława P., no to ja będę rozczarowany, mówiąc krótko, i myślę, że nie tylko ja. Myślę, że wtedy ten przypadek konkretny, ten kazus ukaże no jednak niedoskonałości papieskich procedur. Myślę, że to będzie bardzo dobra wtedy jakby przyczynek do dyskusji, w jaki sposób Watykan powinien te przepisy jednak zmienić.
No i... A w jaki sposób powinien?
Ja uważam jednak, że należy... Jednak, tak jak mówiliśmy wcześniej o tych symbolicznych karach, no te kary nie powinny być symboliczne. To znaczy, jeżeli postępowanie zostało przeprowadzone rzetelnie, no nie mamy podstaw, żeby twierdzić, że tak nie było, ale jeżeli faktycznie wina jednego czy drugiego biskupa została udowodniona, no to kary jednak powinny być bardziej adekwatne do popełnionych przestępstw. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa
jak
oczywiście...
Jak na przykład mocniej mógłby jeszcze Watykan ukarać biskupów?
No osoby, z którymi ja rozmawiam i z którymi ja mam kontakt, na przykład właśnie ofiary księdza Stanisława P., Mariana W., ale również wielu innych księży pedofilów, mówią wprost, że one dzisiaj żądają wyrzucenia takiego duchownego ze stanu kapłańskiego. I ja myślę, że to jest w jakiś sposób bardzo mocne rozwiązanie, bardzo, bardzo kategoryczne i diametralne, ale może w jakiś sposób jednak dające jasny sygnał ze strony Stolicy Apostolskiej, że nie ma zgody na tolerancję, na takie zachowanie, prawda? Tak jak zachowanie, które jednak będę podkreślał, tak naprawdę sieje wyłącznie zgorszenie. Raz, że dla ofiar jest dla nich szalenie bolesne, bo ja mam cały czas kontakt z tymi ludźmi, ale myślę, że jest to po prostu gorszące dla nas wszystkich jako wiernych i obserwatorów tej sytuacji.
Tak, jak napisał Paweł w liście do Tymoteusza, biskup zaś ma być nienaganny. No trudno tu powiedzieć, by biskupi ci biskupi, o których mówimy, to kryterium spełniali. Tam są jeszcze oczywiście inne kryteria, których też nie spełniają. Biskupi polscy byli w Watykanie. Przez cały październik odbywała się wizyta Ad Limina Apostolorum. Po tej wizycie, no przed tą wizytą były wielkie spodziewania, że tu papież no przynajmniej jakoś mocno skarci wielu polskich biskupów. No nic takiego nie zobaczyliśmy. Nawet przeciwnie, arcybiskup Gondelski podczas tej wizyty miał powiedzieć, że kary dla biskupów ukrywających pedofilię są za wysokie, bo skazują na, jak to określił, śmierć cywilną oskarżonego hierarchy. No, to kolejny taki przypadek, kolejny przejaw tej, delikatnie mówiąc, pobłażliwości papieża.
No tutaj w tym przypadku ja myślę, że zderzamy się z dwoma zupełnymi narracjami. Pierwsza narracja to jest oczywiście ta narracja, którą wygłosił w Watykanie arcybiskup Gondelski. Ja myślę, że on wcale nie jest odosobniony tej narracji, bo faktycznie przemawiał jako głowa polskiego kościoła, bo jest przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Ja myślę, że faktycznie większość polskiego kościoła tak właśnie myśli, zwłaszcza większość hierarchów polskiego kościoła tak właśnie myśli, że te kary, które są zsyłane czy nakładane na polskich biskupów, nie tylko polskich, ale są przede wszystkim za wysokie i prawdopodobnie również uważają, że w wielu przypadkach niesprawiedliwe. Z drugiej strony mamy narrację, którą ja słyszę od osób pokrzywdzonych, osób zranionych w Kościele, i to bardzo mocno, osób, których wiara w zasadzie i nawet całe życie się załamało po spotkaniu z księdzem pedofilem. I te osoby mówią zupełnie coś innego. Mówią, to nie jest żadna kara, że biskup płaci jakąś kwotę, o której my nie wiemy jaką kwotę przecież, bo to nie jest nigdzie opublikowane. Dlatego mówię właśnie jakąś kwotę na Fundację Świętego Józefa, która pomaga osobom skrzywdzonym. To nie jest żadna kara, mówią te osoby skrzywdzone, że biskup przestanie się pokazywać publicznie i przestanie publicznie celebrować msze święte albo ważne wydarzenia. Na dobrą sprawę, tak na marginesie tylko mogę powiedzieć, że nawet te kary watykańskie nie działają, bo polscy biskupi, niektórzy z nich przynajmniej, nie mówię, że wszyscy, ci ukarani nie przestrzegają tych kar. To znaczy, ja wiem, dzisiaj opisywałem również bardzo szeroko sprawę Janusza Szymika i odpowiedzialnego za pedofilię w diecezji bielsko-żywieckiej biskupa Tadeusza Rakoczego. Ja z kolei wiem, że biskup Rakoczy nie wykonał do tej pory jednej z watykańskich kar właśnie wpłacenia tych środków finansowych. Do tej pory tego nie zrobił. O innym biskupie, Stefanie Regmuncie, możemy też śmiało powiedzieć, że on się nie stosuje w ogóle do kar watykańskich, ponieważ występuje nawet kilka dni temu publicznie na urodzinach Radia Maryja, gdzie wedle sankcji watykańskich miał przecież zakaz publicznego pokazywania się i celebracji mszy. Więc na dobrą sprawę należy jak najbardziej zasadnie rozpocząć dyskusję nad w ogóle sensem tych kar i w jakiś sposób sprawdzaniem, czy one są w praktyce realizowane. Ja mam wrażenie, że w wielu przypadkach nie są. Więc no właśnie, cóż nam z tych kar, w ogóle z kar, które generalnie w praktyce się nie sprawdzają.
Na koniec jeszcze zapytam, jak pan osobiście odbiera to zachowanie i polskich biskupów, i Watykanu, papieża Franciszka, jak to na pana wpłynęło?
Tak jak mówiłem wcześniej, ja mam coraz więcej wątpliwości. To znaczy, jeszcze do niedawna faktycznie obserwując procesy kanoniczne, obserwując i znając wiele przypadków również nadużyć, śledząc te sprawy zawodowo, również prywatnie, do niedawna jeszcze byłem napełniony dużą nadzieją, że faktycznie pontyfikat papieża Franciszka wprowadzi rewolucję. Po sprawie z arcybiskupem Skworcem nabieram znacznych wątpliwości. To znaczy, uważam, że jeżeli papież Franciszek faktycznie niejednokrotnie zapowiadał konsekwentną walkę z przestępstwem, grzechem pedofilii, ale również z jego tuszowaniem, to liczę na to cały czas, że jednak będzie konsekwentnie wykonywał swoją obietnicę i realizował tę obietnicę, że będzie z tym walczył. No ten przypadek katowicki niestety w mojej ocenie nie pokazuje, że jest tutaj toczona jakaś walka. Wręcz przeciwnie, można mieć wrażenie, ja się wcale nie dziwię osobom skrzywdzonym, które mają wrażenie, że tak naprawdę nic się nie działo, nic się nie dzieje i w tej sprawie nic się nie stanie. To jest smutne i to jest gorszące.
Czy ludzie wierni Kościoła, czy też inni w tym pokrzywdzeni, czy mogą coś zrobić, żeby jednak ta sytuacja się zmieniła?
Myślę, że ja nie chcę tracić nadziei i też nie chcę, żebyśmy zakończyli program taką puentą smutną, bo cały czas staram się jednak szukać optymizmu albo nadziei właśnie, jak jeśli nie optymizmu. Mam nadzieję, że osoby, które nas oglądają, też do końca tej wiary nie stracą. Sprawiedliwość, bo to już jakby nie mówię o papieżu Franciszku, nie mówię nawet już abstrahując od Kościoła katolickiego, tylko po prostu w zwykłą ludzką sprawiedliwość. To jest, myślę, że bardzo ważne. Uważam, że każdy z nas ma taką możliwość, bo tę możliwość też właśnie dają nam procedury powołane przez papieża Franciszka, żeby pisać, składać oficjalne zawiadomienia do nuncjatury i żeby apelować jednak o to, żeby jednak konkretnym sprawom papież Franciszek czy Kongregacja Nauki Wiary przyjrzała się bardziej dociekliwie. No bo właśnie, wracam do mojej hipotezy z mojego komentarza, albo papież nie wie, albo papieża niestety to niespecjalnie interesuje. Chcę jednak wierzyć, że być może nie wie. Dlatego naszym między innymi zadaniem jest to, żeby go informować.
Artur Nowak niedawno zaproponował w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim, by biskupów w cudzysłowie zagłodzić, czyli po prostu przestać wpłacać pieniądze na kościół, czy dawać na tacę. Tomasz Terlikowski trochę zmodyfikował ten pomysł, mówiąc, by dawać wprost na dobre dzieła prowadzone przez kościół, ale nie na kurię. Czy myśli pan, że to by mogło pobudzić jakoś ten polski kościół katolicki do jakiejś poprawy?
To znaczy tak, ja się z tym zgadzam, z takimi propozycjami i oczywiście wydaje mi się, że to są dobre pomysły. Nie jest dla nikogo chyba dzisiaj niespodzianką, że właśnie kwestie finansowe tak naprawdę mogą odegrać i w wielu przypadkach innych kościołów zagranicznych, czy to w Irlandii, czy w Stanach Zjednoczonych, właśnie kwestie finansowe zdecydowały o tym, że pewne diecezje nawet upadały, bankrutowały, mówiąc krótko, ale to przyczyniło się do uzdrowienia sytuacji w kościele. Ja uważam, że niestety powtórzymy tę drogę, to znaczy powtórzymy drogę Irlandii, powtórzymy drogę i błędy Stanów Zjednoczonych, ale tak chyba musi być. Jeżeli to doprowadzi do oczyszczenia, no to uważam, że niestety musimy się tego podjąć. To jest bardzo trudny proces i bolesny, również dla tej instytucji kościelnej, ale niestety no, jakieś konsekwencje, a może nawet nie jakieś, tylko bardzo poważne konsekwencje należy z tego wyciągnąć. I ja absolutnie się zgadzam z tym, że ofiary nadużyć seksualnych księży powinny otrzymywać wysokie odszkodowania finansowe.
Dziękuję bardzo. Redaktor Szymon Piegza, Onet.pl i Newsweek. Polecamy artykuły m.in. właśnie o ukrywaniu pedofilii księży. Ostatni komentarz. Przypadek biskupa Skworca, czyli papieska komisja potrzebna od zaraz wcześniej, m.in. jak biskup Rakoczy tuszował pedofilię. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do zobaczenia. A teraz zobaczmy, jak pastor Paweł Chojecki komentował, co musi zrobić papież Franciszek, by zwalczyć pedofilię w Kościele katolickim.
Co by się musiało stać, co by papież Franciszek musiał zrobić, żeby twoim zdaniem naprawdę zaczął walkę z pedofilią w Kościele katolickim?
Moim zdaniem w Kościele katolickim żadna walka o prawdę moralną czy duchową nie jest możliwa.
Dlaczego?
Dlatego, że Kościół katolicki przestał być Kościołem Jezusa Chrystusa. Stał się korporacją, mafią, która walczy tylko o swoje wpływy, o swoją potęgę. I dlatego tu żadna reforma, wielu ludzi będzie mówić o reformie, wielu ludzi będzie mieć nadzieję na reformę, ale po paru latach, tu podobnie jak Jakub wtedy stwierdzą, że to jednak pic na wodę, fotomontaż. Ten Kościół zdradził Chrystusa mniej więcej 500 lat temu na Soborze Trydenckim. Wtedy powiedział, że nie wystarczy to, co Biblia mówi na temat ofiary Chrystusa, raz na zawsze złożonej na krzyżu Golgoty. Że do tego, żebyś ty był zbawiony, potrzebujesz jeszcze pośrednictwa Kościoła rzymskiego. Bez pośrednictwa Kościoła rzymskiego, bez jego sakramentów, bez jego księży, nikt nie pójdzie do nieba. To nauka Kościoła rzymskiego na Soborze w Trydencie. Proszę sobie sprawdzić i to jest czas zdrady Chrystusa. Bo Chrystus powiedział, ja umarłem za twoje grzechy na krzyżu Golgoty. Ja i tylko ja. Ofiara Jezusa na krzyżu złożona jest ofiarą doskonałą. Raz na zawsze. 500 lat temu Kościół rzymski zdradził Chrystusa i powiedział, że jego sakramenty są konieczne do zbawienia. W tym momencie już nic nie zatrzyma gnicia tej instytucji.
Jeszcze mamy komentarze od was. Tadeusz, Pope Franciszek jak każdy władca najbardziej jest zainteresowany wpływami do kasy. Inne rzeczy są w kręgu uwagi, o ile mają wpływ właśnie na przychód pieniędzy. Dariusz, moim zdaniem papież wie, ale ma to głęboko gdzieś. Mariusz, powiedziałbym, że papież i jego kancelaria doskonale się orientuje, co wyprawiali i dalej wyprawiają jego księża i biskupi w Polsce. Tylko najwyraźniej Watykan wyliczył, że im się nie opłaca rozliczać, bo nie wiedzę, czy lenistwo można między bajdy włożyć. Wpisek. No tak, ale jak źli biskupi siadają Bergoglio na kolanach i płaczą, to Bergoglio im wybaczy. Tomasz K. Jak tu nie być wkurzonym na Kościół, skoro psuje się od głowy i cuchnie z rozkładu, a w uszach świdruje fałszywa nuta i obłuda ubrana w słodkie słówka. Tomasz wspomniał akcję Wkurzeni na Kościół. Możemy zobaczyć klip promocyjny tej akcji. Może ktoś z Państwa będzie chciał dołączyć.
On tym razem uściślił bardzo precyzyjnie swoje stanowisko, mówiąc, że chodzi o instytucję Kościoła rzymskokatolickiego. Bez sensu obraża ludzi i wyklucza ich z państwa polskiego. Mówiłem o prawosławnych, o protestantach, o Tatarach polskich. A przecież jest wielu ateistów, którzy budują państwo polskie, którzy absolutnie nie uznają siebie jako jakiś związek ich tożsamości z tożsamością Kościoła rzymskiego. A jeśli weźmiemy teraz tysiące ofiar księży pedofilów. Mieliśmy jedną z tych ofiar naszego gościa.
Programu Którędy do Nieba,
który nawet tak z apostazji złożył. I teraz ten człowiek, który był gwałcony przez księdza w wieku 9 lat, który ma ogromny uraz do Kościoła.
Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w Kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na Kościół katolicki.
Trzymam mnie w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na Kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego taty, dlaczego nie idzie z nami do Kościoła. A on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdzi.
Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W Kościele katolickim byłam lektorem.
Zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o Kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, wprowadzając 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.
W tym programie to już prawie koniec, ale to nie koniec na dziś, bo dziś oczywiście jeszcze o 18:00 dogrywka Idź Pod Prąd, o 20:30 czytanie Księgi Nehemiasza. Na te programy zapraszam już teraz, ale jeszcze teraz mamy niespodziankę, bo będzie premiera piosenki dla dzieci, tak by zostawić Państwa z czymś optymistycznym, wesołym w Mikołajki. Mój samochód Żuk, muzyka i śpiew Katarzyna Wagner-Kustra i Jarosław Kustra, montaż wideo Weronika Machała, to już za chwilę, ale najpierw pomyśl dziś pastora Chojeckiego, czy bierzesz wzór ze swojego biskupa i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, traktat w Rad Noc, a na koniec piosenka dla dzieci. Przypominam także o wsparciu dla telewizji Idź Pod Prąd. Zapraszamy do subskrybowania, do podawania dalej tego programu, jeśli się Państwu podobał, i do wsparcia finansowego. W listopadzie 1030 osób wsparło, jak Państwo widzą na ekranie, to dzieło, tę telewizję, a my szykujemy się na rozwój, na organizację drugiego studia i na inne ciekawe zmiany i dodatki. To wszystko będziecie Państwo niedługo widzieć, a wsparcie można przekazać zwykłym przelewem, jak też przez PayPal, DotPay czy Blik. Szczegóły na idzpodprad.pl/wsparcie. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam teraz, pomyśl dziś, czy bierzesz wzór ze swojego biskupa, kartka z kalendarza i na koniec premiera piosenki Mój samochód Żuk.
Chciałem Wam dzisiaj powiedzieć kilka słów o bardzo już zapomnianej, praktycznie już nikt o niej nie mówi, a na pewno w praktyce się tak nie postępuje, cechy czy celu, dla którego Bóg ustanowił w Kościele starszych, przełożonych, biskupów. Do czego jest biskup? No tak się myśli, że do zarządzania tam księżmi i tak dalej, i tak dalej. No nie. Owszem, to jest jakieś tam zadanie ważne przywódcy chrześcijańskiego, żeby nadzorować Kościół, żeby przyszłe pokolenia przywódców przygotowywać i tak dalej, i tak dalej. Ale jest pewna
ważna rola przywódcy chrześcijańskiego w katolicyzmie, no to są chrześcijańscy biskupi. I teraz przedstawię wam tę rolę, a wy powiecie, drodzy katolicy nasi widzowie, jak realizujecie ten wzór Pisma Świętego. To jest pierwszy list do Tymoteusza, 4, werset 12. Do takiego młodego biskupa Tymoteusza mówi apostoł Paweł. Niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Drodzy katolicy, powiedzcie uczciwie, który biskup jest dla was dzisiaj wzorem tego, że nie ukrywał zbrodni pedofilii, nie kradł publicznych pieniędzy, czy nie wyciągał od ludzi pieniędzy za jakieś tam święcenia, nie wiadomo czego, mostu, szkoły, stodoły i tak dalej? Który nie przymyka oko na to, że połowa jego księży łamie celibat w sposób ostentacyjny? Pokażcie mi takiego biskupa, którego byście swoim dzieciom za wzór moralności, czystości, wiary, miłości pokazali.
6 grudnia 1656 roku w mieście Radnot w Siedmiogrodzie został podpisany traktat pomiędzy królem Szwecji Karolem X Gustawem a księciem Siedmiogrodu Jerzym II Rakoczym. Władcy zobowiązywali się do wspólnych działań zbrojnych przeciwko Rzeczpospolitej, a po zwycięstwie do dokonania jej rozbioru. Zgodnie z traktatem Szwecja miała otrzymać Prusy Królewskie, Kujawy, Północne Mazowsze, Żmudź, powiaty Kowieński, Wołkowyski, Upicki, Brasławski, część województwa Połockiego i Witebskiego wzdłuż Dźwiny, Inflanty Polskie i Kurlandię. Książę pruski Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, województwa Łęczyckie, Kaliskie, Poznańskie i Sieradzkie oraz ziemię wieluńską. Książę Bogusław Radziwiłł miał otrzymać województwo nowogródzkie i zachować prawa własności do dziedzicznych dóbr radziwiłłowskich położonych gdzie indziej. Hetman kozacki Bogdan Chmielnicki miał otrzymać jakąś część Ukrainy. Określenie granic tego terytorium odłożono na później. Pozostałe ziemie Królestwa Polskiego miał objąć Jerzy II Rakoczy, który miał zostać królem okrojonej Polski. Karol Gustaw widział już, że swojego głównego celu, czyli detronizacji Jana Kazimierza i objęcia tronu polskiego, nie osiągnie, a wobec porażek ponoszonych w walkach z wojskami koronnymi i wypowiedzenia mu wojny przez Moskwę potrzebuje sojusznika. Rakoczy miał nadzieję, że po połączeniu pod swoimi rządami Siedmiogrodu i Polski będzie w stanie podjąć wojnę z Turcją. Uzgodniony w Radnot rozbiór nie został wykonany. Wiosną 1657 roku wojnę Szwecji wypowiedziała jeszcze Dania, co zmusiło Karola Gustawa do wycofania części wojsk z Rzeczpospolitej. Rakoczy najechał Polskę, ale został rozbrojony przez wojska koronne i sprzymierzonych z Rzeczpospolitą Tatarów.
Jadę dzisiaj szybko żukiem i nim przemierzam cały świat. Mocno kierownicę trzymam i trąbię ram pam pam. Mój żuk przemierzył wiek.